Witam was serdecznie, bracia i siostry. Powiem szczerze, że byłem tak przygotowany, że dzisiaj studium sobie zrobimy i kazanie. Ale powiem wam tak, jak przygotowywałem się do tego kazania, taki dosyć trudny fragment i nie miałem do niego przekonania i sobie myślę, może nie z przypadku, może lepiej, żebym tego kazania dzisiaj nie mówił. To ja dzisiaj, wiecie co, bracia i siostry, List do Rzymian, 11 rozdział. Może tak się ułożyło dzisiaj, że lepiej może, bo tam skomplikowane rzeczy wyszły mi po prostu, jak zacząłem badać. Także otwórzmy sobie ten List do Rzymian. Spróbuję trochę może dzisiaj więcej na ten temat powiedzieć. Będziemy kończyć tak jeden duży... Dobrze, 11 rozdział Listu do Rzymian, 11 rozdział. I skończyliśmy omawiać na 24 wersecie ostatnio. No w ramach przypomnienia tylko przypomnę, co my żeśmy wcześniej omówili. Jesteśmy w takim fragmencie tego Listu do Rzymian, który mówi o Izraelu, o powodach odrzucenia przez Boga. I ostatnio, kiedy mówiliśmy, to kończyliśmy na tym, że takim ostrzeżeniu do Kościoła, żeby po prostu nie wynosił się teraz nad Izraela, bo oczywiście stało się tak, że teraz my jesteśmy ci, którzy mają łaskę Bożą i że jest głoszona Ewangelia. Izrael jest częściowo odrzucony i gdzie apostoł Paweł tłumaczy, że okej, oni zostali tymczasowo odrzuceni, wy jesteście teraz wszczepieni, ale weźcie pod uwagę, że tam u korzeni tego wszystkiego to jest jakby wszystko święte, że oni jeszcze będą odnowieni, a wy się nie wynoście. Też, ponieważ no, skoro ich Bóg odrzucił, to także może to samo zrobić z wami. I w tym temacie dalej apostoł Paweł w 25 wersecie mówi 25, 26, 27. Mowa o przyszłości Izraela. Mówił tutaj o tym stanie obecnym, tak jak na dzień dzisiejszy wygląda, a teraz mówi o przyszłości. I mówi, ażebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano, przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę ich grzechy. Także widzimy, że to, że Izrael teraz jest bez Chrystusa, bez Boga, to nie jest jakby na wieki, ale nawet tutaj wprost mówi o przyszłości Izraela, że Izrael, jak jest napisane, zatwardziałość przyszła na część Izraela do czasu, aż poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael. Także, słuchajcie, to jest chyba jedyny naród na świecie, który ma obiecane jakieś takie narodowe, no nie wiem, nawrócenie czy zbawienie. Więc oczywiście teraz oni są w zatwardziałości, ale no, tu apostoł Paweł, on to mówi do nas, do pogan, że posłuchajcie, oni w przyszłości, cały Izrael będzie zbawiony i chciałbym, żebyśmy poczytali sobie dzisiaj trochę na ten temat w prorokach, ponieważ mamy u proroków jest bardzo dużo fragmentów, które na ten temat mówi i mówi na ten temat także na przykład Pan Jezus, kiedy mówi o czasach, kiedy go apostołowie pytali o czasy ostateczne. Otwórzmy sobie Mateusza 24. Troszkę dzisiaj może zerkniemy sobie, jak to będzie z tym zbawieniem też Izraela. werset 3 to jest kontekst. Przeczytam. Pytanie uczniów, a gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc, powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata. Także widzimy, że pytają apostołowie, jak to będzie z końcem świata i jakie będzie powtórne twoje przyjścia. I Pan Jezus tutaj różne rzeczy mówi, no ale przeczytajmy od 7 wersetu, może do 14 przeczytam. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. I będzie głód i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Zobaczcie, że Pan Jezus mówi i wtedy nadejdzie koniec i 15-16 werset. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą prorokował Daniel, kto czyta, niech uważa, wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Na razie do tego miejsca. Na co chciałem wam zwrócić uwagę, jakbyśmy przeczytali sobie tutaj to, co czytaliśmy w liście do Rzymian, że zatwardziałość przyszła na część Izraela do czasu, aż poganie w pełni wejdą. Zobaczcie, że Bóg ma jakiś tam swój kalendarz, według którego działa. I apostoł Paweł mówi coś takiego, że jest jakiś czas, no właśnie teraz czas, ten, gdzie no jest ten czas pogan. I on oczywiście kiedyś będzie miał koniec swój. I mówi do czasu, kiedy poganie w pełni wejdą. Kiedy to będzie, nie wiemy, ale wygląda na to, że no jest jakaś liczba tych, którzy mają być zbawieni i kiedyś no, ten czas nadejdzie. I bardzo to się łączy i wtedy no, apostoł Paweł tutaj dalej mówi i potem będzie Izrael zbawiony. Zaraz po tym, jak będzie ta właśnie pełnia pogan. Bardzo to się tutaj łączy z tym, co przed chwilą przeczytałem, bo te ostatnie słowa tutaj 13-14 Pana Jezusa, gdzie on mówi, kto wytrwa do końca, że będzie głoszona Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Koniec czego? Właśnie koniec tego etapu głoszenia Ewangelii wśród pogan. Czas. I zobaczcie, że potem wszystko, co jest, to jest już tematy takie żydowskie, nie? Że mamy na miejscu świętym, tak, ohydę spustoszenia, że ci, co są w Judei, mowa o Jerozolimie. Więc i Pan Jezus tutaj dalej mówi o ucieczce, tak? Kto jest na roli, niech zobaczcie, też będziemy czytać o tej ucieczce wśród proroków, ale zobaczcie, że jest jakiś taki kalendarz, że Pan Jezus mówi o tych czasach, jak to będzie wyglądało na samym końcu i mówi najpierw do Kościoła, że pod koniec, no, że będą prześladowania, że wtedy będą was wydawać na udrękę, zabijać, wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was, dla imienia mego. Myślę, że jeszcze nigdy tak w historii nie było, żeby wszystkie narody pałały nienawiścią. W naszym kraju nawet się całkiem nieźle jeszcze jako żyje, jako chrześcijanin. Ale Pan Jezus coś takiego mówi, że będą pałać nienawiścią dla imienia mego wszystkie narody, że będzie ucisk, że wielu się zgorszy wtedy, że będą się nawzajem wydawać, brat brata. Myślę, że w Kościele będą takie sytuacje. I mówi, że będzie głoszona w tych wszystkich prześladowaniach i tym trudnym czasie Ewangelia i wtedy nas nadejdzie koniec, koniec tego etapu, a dalej to jest właśnie już tutaj, co widzimy, to będzie Izrael. I otwórzmy sobie teraz Księgę Zachariasza, gdzie też mamy bardzo całkiem no, sporo fragmentów o czasach ostatecznych i o tym czasie, kiedy właśnie Izrael ma być zbawiony. Zachariasza byśmy sobie otworzyli. Dwunasty rozdział. I dziewiąty werset. To są różne proroctwa w tej księdze Zachariasza, które no, odczytamy sobie i zobaczcie, jak to się wszystko właśnie spaja z tym planem Bożym odnośnie też Izraela i tego, że Pan Jezus ma powrócić. Są takie wrzutki gdzieś, nie wiem, jak to widział Zachariasz, ale wrzutki i jakieś słowa, które właśnie tyczą się. I 9, 10 i 11 werset mówi tak. Księga Zachariasza, 12 rozdział. W owym dniu będę dążył do tego, aby zniszczyć wszystkie narody, które wyruszyły przeciwko Jeruzalemowi. Wcześniej nie czytałem tego, ale kontekst jest taki, że sceneria tam, jaka jest przedstawiona, to jest taka, że jest Izrael w swojej ziemi i wszystkie narody naokoło tego Izraela no, chcą zaatakować. I tutaj czytamy, że Bóg będzie ich bronił. Że są te narody, które wyruszają przeciwko Jeruzalemowi, lecz jest napisane, lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleje ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. Bardzo ciekawy fragment. Zobaczcie, że Bóg mówi, że ja wyleję w owych dniach ducha łaski i błagania. Zobaczcie, że znowu to jest to, co trochę apostoł Paweł mówił, że przyjdzie czas właśnie taki, że Bóg się zwróci znowu ku Izraelowi. I tu mamy taki fragment, nie? I jest napisane, że wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli. No jak myślicie, o kim może być mowa? O Chrystusie. Więc tu jest, słuchajcie, trochę taki profetyczny fragment o pojednaniu się tego narodu izraelskiego z Jezusem po prostu. Zobaczcie, że atakują ich, Pan Jezus przychodzi z ratunkiem. Oni patrzą na Niego, na tego, którego przebodli. I potem co dalej czytamy? Że jest wielka żałoba w Izraelu, tak? I będą Go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka. I będą gorzko biadać nad Nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. No domyślacie się, z czego to pewnie może być. Izrael odkryje nagle, bo oni do dzisiaj nie wiedzą, tak? Że oni Mesjasza zabili, zamordowali. Że ten, który ich wyratował, który ma te rany, który im się objawił, że będą patrzeć na Niego. Tak? I wtedy no, czytamy, że w tym dniu będzie w Jeruzalem wielkie narzekanie, jak narzekanie. Więc będzie jakaś taka, myślę, narodowa żałoba, gdzie poprzez te wszystkie wieki, gdzie oni po prostu no, żyli w tym oddzieleniu od Boga. I tutaj następuje to jakieś, no mamy jakiś taki obraz. Więc możemy sobie wyobrazić, zobaczcie, jak wygląda ta sceneria tego ratunku Izraela i ostatecznych dni. Są ich wrogowie, że atakują na nich. No Bóg ich ratuje w ponadnaturalny sposób, przychodzi Pan Jezus, tak? Oni patrzą na Niego, On wylewa na nich swojego ducha, ducha łaski i błagania. Już nie tak jak czytamy właśnie, że apostoł Paweł mówi, że zatwardzenie jest i rozpoczyna się ta żałoba taka narodowa. 13 rozdział, pierwszy werset tej księgi, zobaczcie, w owym dniu, to jest dalej cały czas to samo, w owym dniu dom Dawida i mieszkańcy Jeruzalemu będą mieli źródło otwarte dla oczyszczenia z grzechu i nieczystości. Znaczy, że znowu jest jakby otworzenie dla nich drogi właśnie przebaczenia. Znowu jest drogi pojednania. To, co apostoł Paweł znowu też mówił. 6 werset w 13 rozdziale, bardzo ciekawy. A gdy ktoś go zapyta, cóż to za rany masz na piersi? Wtedy odpowie, to są rany, które mi zadano w domu moich przyjaciół. Jak myślicie, czy z kim jest ta rozmowa? Pana Jezusa ze swoimi rodakami, gdzieś tam na pustyni. Są takie fragmenty też, które o tym mówią, że on ich weźmie na osobność, gdzieś na pustyni i mówi, że tak jak za dawnych dni, jak chodzili po pustyni, tak on z nimi będzie się rozprawiał. Więc widzimy, że on daje im się poznać, tak, że wyleje ducha łaski, że będą na niego patrzeć, nawet pytać go, co to masz za rany? Tak? Nie? Pan Jezus wtedy odpowiada, to są rany, które mi zadano w domu moich braci. Jest też tutaj mowa, w liście do Rzymian była o tym, że cały Izrael będzie zbawiony. No i rzeczywiście tak będzie, jak jest napisane, ale wnioski też są tutaj z innych fragmentów proroczych i też z tego, jak tutaj czytamy 7, 8, 9, jakbyśmy przeczytali sobie dalej, to no, w Biblii Warszawskiej mamy coś takiego jak sąd oczyszczenia napisane, że no po prostu te narody, które ich zaatakują, tam mnóstwo ludzi zginie. Tutaj jest nawet napisane, że 2/3 i chyba, że zostanie po prostu jakaś resztka, ale w pewnym sensie jest to także selekcja Boża, że on, też są fragmentów proroku, że on tam każde ziarenko w Izraelu przesieje tak, że zostanie czysta jakby pszenica, więc Bóg zostawia sobie z tych, których chce ocalić i wtedy właśnie ich uratuje. Więc mamy takie fragmenty, które mówią mniej więcej w ten sposób. I zobaczcie 14 rozdział dalej. Potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciw Jeruzalemu od wschodu, także Góra Oliwna rozpadnie się w środku, na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę, połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe. Wtedy będziecie uciekać do tej doliny między moimi górami, gdyż ta dolina będzie sięgała aż do Azel. Aby, no, tyle może wystarczy. Zobaczcie, jest wymieniona Góra Oliwna, że Pan wyruszy i Jego nogi staną na Górze Oliwnej. Pamiętacie, co powiedzieli aniołowie w Dziejach Apostolskich, jak Pan Jezus był zabierany do nieba? No, przeczytajmy to może. Yy. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział 11, może ja przeczytam, nie musicie otwierać. I rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. I to było dokładnie na Górze Oliwnej, tak? I zobaczcie, że ci aniołowie, którzy stali wtedy podczas tego niebowzięcia Pana Jezusa na tej Górze Oliwnej, mówią: słuchajcie, tak jak on poszedł na obłokach nieba gdzieś tam w górę, to tak samo on powróci. I wierzę, że dosłownie powróci na tą Górę Oliwną. I tutaj mamy fragment, który troszkę na ten temat mówi, że jego stopy staną wtedy na Górze Oliwnej. No i to będzie znowu czas walki. I zobaczcie, że wtedy mówi o tej ucieczce, nie? Że mówi, że będziecie uciekać do Izraelitów. I też, że w jakiś ponadnaturalny sposób no Bóg im utoruje drogę ucieczki, jakoś, że ta góra się tam rozpadnie, czy coś w tym stylu. To jest dokładnie to, co Pan Jezus też mówił w Ewangelii Mateusza 24, nie? Kiedy mówi: jak zobaczycie ohydy spustoszenia w Jeruzalemie i w miejscu świętym, to co? To uciekajcie, będziecie uciekać. Mówi: módlcie się tylko, żeby to tam nie wypadło w sabat, nie? Bo to będzie ciężki czas. Więc to się wszystko bardzo tutaj pokrywa, że mniej więcej tak się kreuje ta sceneria powrotu Pana Jezusa, że są te czasy pogan teraz. Jest głoszona Ewangelia, w jakimś momencie to się skończy. No mniej więcej tak, że spodziewałbym się, że po prostu będą jakieś globalne, wielkie prześladowania na chrześcijan, tak jak Pan Jezus powiedział, ale jednocześnie będzie też głoszona Ewangelia po całym świecie i Pan Jezus mówi: i nadejdzie wtedy koniec, i potem to już wszystkie wydarzenia, te, które dotyczą się właśnie Izraela, czyli znowu narody się zbierają, atakują Izraela, Pan Jezus wyrusza na ich ratunek, gdzieś tam ich, no jak widzimy tutaj, dotyka nogami swoimi te Góry Oliwnej, oni uciekają, Pan Jezus walczy za nich. Potem gdzieś widzimy te takie fragmenty, że oni są na sam z Panem Jezusem i jest ta rozmowa, tak, kto ci zadał te rany? I potem widzimy tą żałobę narodową, więc słuchajcie, jest to całkiem tak dokładnie zaplanowana przyszłość, jak to mniej więcej ma wyglądać, ale apostoł Paweł, on to mówi właśnie na dowód tego, że Izrael będzie zbawiony ostatecznie. No oczywiście nie wszyscy, ale jakaś resztka, którą Bóg wybrał z tego narodu, będzie zbawiona. I tam w Zachariasza 14:9 jeszcze jest napisane, zobaczcie, że w tym dniu, ojej, już sobie przewróciłem, że w tym dniu Pan będzie królem całej ziemi. Jest oczywiście mowa o panowaniu Jezusa Chrystusa. Kiedy On powróci, kiedy wyratuje tego Izraela, tam w 9 wersecie jest napisane, że będzie Pan wtedy królem całej ziemi, bo wiemy, czytamy też w Nowym Testamencie, że Pan Jezus powróci, aby tutaj na ziemi królować. Więc to może tyle odnośnie tutaj tego Izraela. Wróćmy do listu do Rzymian. I 28 i 29 werset apostoł Paweł dalej mówi o ich stanie. Co do Ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. Nieodwracalne są bowiem dary i powołanie Boże. Już trochę mówiłem przy ostatnim studium na ten temat, gdzie apostoł Paweł właśnie tłumaczył, że oni są wrogami Ewangelii tak naprawdę i też są no bardzo źle nastawieni ogólnie do chrześcijan. Tam jest taka atmosfera, że no, lubią opluć na przykład kogoś, jak ktoś jest chrześcijaninem. Ale no, mówił o tym też, że to zatwardziałość ich jest dla naszego dobra, ponieważ dzięki temu no, apostołowie zostali wysłani na cały świat, dzięki temu Ewangelia się rozszerzyła. Więc oczywiście oni teraz są jakby przy tym zatwardzeniu przeciwko Bogu do jakiegoś czasu, ale nie warto na nich czasami, wiecie co myślę sobie, patrzeć na to, co się teraz po prostu widzi. To, na co apostoł Paweł zwraca tutaj uwagę, jeśli chodzi o Izraela, znaczy, że on mówi o praojcach, on mówi o korzeniu, on mówi o prorokach. I ja tak samo sobie, kiedy myślę o Izraelu, to ja nie mam przed oczami tego Izraela tam dzisiaj, co oni robią, bo jak się na nich czasami popatrzy, to w ogóle ciężko coś tam dobrego w ogóle znaleźć, nie? I ogólnie cały świat jest na nich obrażony za to, co oni tam robią w tej swojej walce i wojnie, są anty-Ewangelia. I rzeczywiście tak jest. Ale to jest naród, z którego no jest Pan Jezus, z którego są prorocy, tak jak ostatnio też mówiłem, od którego mamy Biblię. I myślę, że warto patrzeć z tego powodu na nich właśnie pod tym kątem, nie? Że pewnie, że nie wybielać i nie mówić, że Izrael super, tak wielbimy Izrael, no bo tam wiadomo, co, jakie ich uczynki też są, no to Bóg odpowiednio też to wszystko osądzi, ale u swych podstaw i no to właśnie ze względu na praojców są umiłowanymi. I tutaj coś takiego apostoł Paweł mówi, że nieodwracalne są bowiem dary i powołanie Boże. Że skoro Bóg ich wybrał do jakiegoś dzieła, do tego właśnie, żeby objawienie poprzez ten naród przyszło, żeby Mesjasz był z Izraela, to ich nawet złe postępowanie i odwrócenie się i grzechy no nie zmienią tego. Że mówi, że nieodwracalne są bowiem dary i powołanie Boże. I te wszystkie proroctwa, które też czytałem tutaj dzisiaj, ale i inne, tego jest cała masa, prawie u każdego proroka, jak czytacie, to tam oczywiście sąd i nagle jakaś obietnica na przyszłość, że wiecznej chwały, że już nigdy nie będzie, że jakiś pokój będzie. Właśnie zawsze się to tyczy do tego Królestwa Jezusa Chrystusa, które nastanie. I w ogóle nawet myślę sobie w naszym życiu i patrząc na Biblię odnośnie tego powołania, nieodwracalne są bowiem dary i powołanie Boże. Czy kojarzycie sytuację, żeby Bóg kiedykolwiek, kogokolwiek, że do czegoś powołał albo ustanowił, że go potem odwołał? Stwierdził, nie, ty się nie nadajesz, to jednak weźmiemy kogoś innego. Powiem szczerze, że ja nie kojarzę takiej sytuacji. Nawet jak był król ustanowiony i robił źle, no to po prostu był złym królem. A nie było tak, że Bóg mówi, nie, trzeba go skasować, dajmy teraz innego dobrego króla. Tutaj Saul mi się na przykład na głowę, nie? To jest właśnie niesamowite też, że Bóg jak coś ustanawia, to na dobre i na złe. Nie? Że czasami sobie tak zastanawiam się w kontekście jakichś naszych też powołań w Kościele, nie? Czy to na przykład kogoś tu zaraz powołujemy, tutaj odwołujemy, a jednak zobaczcie, że jak Bóg coś postanowił, że ktoś coś ma robić, to już nieodwracalnie. Możesz to robić źle, no i będzie ku przekleństwu, ale to jest twoje zadanie wyznaczone no, przez Boga. Nie wiem, czy pamiętacie, trzeci list Jana jest o takiej sytuacji, że był taki tam Diotrefes, niedobry, który był przełożonym. I mnie tak często zastanawiało, bo Jan o nim pisze. I mówi, że ja przyjdę, że ja napomnę, pokażę jego złe uczynki, a ty się go tam nie słuchaj. Ale nigdzie nie ma, że on go jakby odwołał i powiedział, nie, ty to w ogóle skasowany jesteś już, nie będziesz tutaj coś robił. Jest bardzo też takie zastanawiające, że te powołania Boże i właśnie takie tu jest napisane i to wybranie jakieś, że jest nieodwołalne. No i to tyczy się Izraela, tak, że to, co Bóg postanowił, to, co ustanowił, i warto na nich patrzeć ze względu właśnie na tych praojców. I tak jak mówię, my im naprawdę wiele zawdzięczamy, Żydom. Od nich, tak jak zresztą Pan Jezus powiedział, od Żydów jest zbawienie. Tak? Prorocy, Słowo Boże, Mesjasz. Dobrze, i 32 werset. Też już mówiliśmy trochę o tym, o pewnej zamianie miejsc. 30. Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa, tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili. Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. Mówi o tym odwróceniu ról. Właśnie, że kiedyś to było tak, że Izrael miał Boga, jedynego, prawdziwego, cała reszta świata, poganie, no szli tam swoimi drogami, wielbili co chcieli. I właśnie o tym apostoł Paweł tutaj mówi, że wy kiedyś byliście no właśnie nieposłuszni, a oni mieli Boga, a teraz w tym czasie to się odwróciło. Kiedy przyszła Ewangelia, to oni stali się nieposłuszni i bez Boga, a to poganie stali się właśnie ci, którzy dostępują miłosierdzia i łaski. I to jest w ogóle bardzo ciekawe rozważanie tego, w jaki sposób Bóg działa. Bo 32 werset mówi, albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. Także widzimy, że ostatecznym jakby celem Bożym jest miłosierdzie dla wszystkich. Najpierw dla Żydów, potem dla pogan, a na końcu widzimy dla wszystkich. Ale to jest w ogóle ten bardzo ciekawy, jest ten 32 werset, że Bóg poddał w niewolę nieposłuszeństwa, żeby się nad wszystkim zmiłować. W kontekście takiego też filozoficznego trochę, tak to nawet nazwę pytania, odnośnie jak to jest, dlaczego Bóg pozwala, skoro Bóg jest dobry, to dlaczego tyle zła się dzieje, nie? Albo właśnie jak to jest, że Bóg pozwala na jakieś zło. I podzielę się z wami tak swoimi refleksjami na ten temat na podstawie tego wersetu. Zobaczcie, że w pewnym sensie w świecie, gdzie nie ma grzechu, czy gdzie nie ma zła, że wszyscy okazują posłuszeństwo, jak miałbyś doświadczyć miłosierdzia? Albo przebaczenia. Skoro nic złego nie zrobiłeś. Nigdy byś jakby no nie poznał. Albo jak miałbyś doświadczyć bezwarunkowej miłości, kiedy wszyscy spełniają wszystkie warunki. Więc w pewnym sensie zobaczcie, że Bóg pozwala na to, żeby ktoś, nie wiem, zgrzeszył, albo żeby jakieś zło się stało, no bo Bóg mógł powstrzymać każdego przed uczynieniem czegokolwiek złego. Nie wiem, czy kiedyś nie zastanawialiście się nad tym, dajmy na to Adama i Ewę. Czy Bóg nie mógł powstrzymać Adama i Ewę przed tym, żeby oni zjedli ten owoc? Jak najbardziej mógł. On im dał przykazanie i powiedział, nie róbcie tego. To oni to zrobili, ale no przecież Bóg mógł powstrzymać. Dlaczego tego właśnie nie zrobił? No ale gdyby nawet tak powstrzymał, to pomyślcie. To nie byłoby żadnego zbawienia. Nie byłoby ofiary Jezusa Chrystusa. Nigdy byś nie znał Boga jako no, tego, który on twoje grzechy powiedzmy odpuszcza, który jest no właśnie tą miłością bezwarunkową. Więc w pewnym sensie, paradoksalnie, zobaczcie, że poprzez to, że czynimy źle albo, no nie wiem, oddalamy, że jest jakieś zło, to też doświadczamy Boga i sami się też uczymy tego, takich właśnie rzeczy, o których tutaj mówię, jak przebaczenie, miłosierdzie, bezwarunkowa miłość. Więc tak sobie myślę, że Bóg ma cel właśnie taki, żeby to... Znowu, nie chcę powiedzieć to, że Bóg kogoś w grzech wpędza, nie? Bo nikogo w grzech nie wpędza. Bóg po prostu pozwala nam robić swoje błędy, a potem nam odpuszcza, przebacza, my się uczymy tego przebaczenia. Więc jest jakiś też cel w tym, że Bóg nie powstrzymuje każdego złego uczynku, że pozwala, żebyś zrobił źle, że pozwala, żebyś poszedł swoją drogą. Tak jak tutaj jest napisane, że właśnie najpierw wydał na nieposłuszeństwo, znaczy co to znaczy wydał? Nie kazał im być nieposłusznym, ale jak byli, chcieli iść swoją drogą, to wcale nie powstrzymywał. Proszę bardzo, idźcie, róbcie swoje. Nie? Ale jest to właśnie w tym planie Bożym, że na końcu, żeby było zmiłowanie. I myślę sobie, że Bóg w ten sposób, on dąży do pewnej doskonałości tego przyszłego świata, gdzie oczywiście wiemy, że już grzechu nie będzie, że grzechu nie będzie, zła nie będzie i jakby do tego zmierzamy, ale to nasze bycie w tym doskonałym świecie nie byłoby, słuchajcie, doskonałe, gdybyśmy nie doświadczyli w życiu czegoś takiego właśnie jak ta bezwarunkowa miłość, jak przebaczenie, jak właśnie miłosierdzie. Więc tak sobie myślę, nawet porównując to, kiedy Bóg stworzył świat i stworzył Adama i Ewę i wszystko, stwierdził, że to było bardzo dobre. Kiedyś już tutaj o tym mówiłem. Ale zobaczcie, że nie powiedział, że to było doskonałe. A kiedy mówi o tym przyszłym świecie, na przykład apostoł Paweł w liście do Koryntian, kiedy mówi tam o miłości, mówi, że kiedy nastanie doskonałość. Znaczy, że nigdy nie było doskonale. Myślę, że to są pewnie, że bardzo dobre warunki, takie jak Adam i Ewa był, ale to, co Bóg przygotowuje na przyszłość, to jest coś jeszcze lepszego i jeszcze większego i wydaje mi się, że ten etap czasami tego świata teraz, kiedy jest właśnie ten grzech, kiedy jest to zło, w pewnym sensie on był potrzebny, że tak się wyrażę, o tyle, żebyśmy no właśnie doświadczyli pewnych rzeczy, których inaczej by się po prostu nie dało doświadczyć. Więc Bóg pozwala, żeby jego stworzenie robiło błędy, żeby tutaj poszły w nieposłuszeństwo, ale z tą właśnie taką myślą, że na koniec on chce okazać miłosierdzie. Więc no, takie to rozważanie tutaj na ten temat trochę sobie pozwoliłem powiedzieć. Ale to jest właśnie bardzo ciekawe, kiedy zastanawiamy się o tym właśnie Bożym sposobie działania, jak on po prostu rządzi tym światem, narodami, jak to wszystko zaplanował. I w tym momencie, słuchajcie, tak naprawdę zakończyło się rozważanie apostoła Pawła na temat zbawienia w tym liście. To, co mieliśmy przez te 11 rozdziałów, to była taka nauka, która dotyczyła różnych po prostu aspektów naszego zbawienia. I ten 33, 34, 35 i 36 są takim, nazwijmy to, czy hymnem, jak to nazwać, czy takim wezwaniem, które podsumowuje te wszystkie rozważania apostoła Pawła, które on powiedział do tej pory odnośnie tego właśnie, jak Bóg działa. No i przeczytajmy to. O głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga. Jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Bo któż poznał myśl Pana, a któż był doradcą Jego? Albo któż wpierw dał Mu coś, aby za to otrzymać zapłatę? Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. Zobaczcie, że apostoł Paweł w ten sposób kończy tą część, kiedy on zastanawiał się nad Bożym planem zbawienia. I to jest takie, zobaczcie, niesamowite zakończenie, kiedy widzimy u apostoła Pawła, co byście tu powiedzieli, że jest. Ja bym powiedział, że jest jakiś taki zachwyt nad tym, nie? Że mówi o głębokości i mądrości i poznania Boga. Tak, on cały ten 11 rozdziałów zastanawiał się, jak to Bóg to zbawienie zaplanował, jak on rządzi, że to jest w ten sposób, a nie w ten sposób. I kiedy człowiek rozmyśla nad tym, to właśnie może zagłębić się w to i pewnie do takich samych wniosków powinien dojść, tak? Że jakie to wszystko jest mądre, jakie to wszystko jest bogate. I też właśnie to, że jego wyroki są niewyśledzone, tak? Że są niezbadane. Bardzo mi się to łączy z jednym fragmentem z przypowieści Salomona. Chciałbym, żebyśmy go otworzyli sobie. To jest 30 rozdział. Przypowieści Salomona 30. 30 rozdział od pierwszego wersetu. Słowa Agura, syna Jakezmasy, mąż ten mówi: mozoliłem się nad sprawą Bożą, mozoliłem się nad sprawą Bożą i uległem. Zaiste jestem najgłupszy z ludzi i nie mam ludzkiego rozumu, nie uczyłem się mądrości i nie mam wiedzy o Najwyższym. Kto wstąpił na niebiosa i zstąpił? Kto zebrał wiatr w swoje dłonie? Kto owinął wody płaszczem? Kto stworzył wszystkie krańce ziemi? Jakie jest jego imię i jakie jest imię jego syna? Czy wiesz? Bardzo mi się kojarzy to z tym, co apostoł Paweł podsumowuje. Zobaczcie, do czego doprowadza człowieka rozważanie dróg bożych, spraw bożych. Nie? Lubię ten fragment, bo on jest taki... pokazuje, że Słowo Boże robi dwie rzeczy, kiedy my myślimy nad nim i rozważamy się. Po pierwsze, to dochodzisz do tego, że ja już nic nie rozumiem. On mówi, mozoliłem się nad sprawą Bożą, tak? Zastanawiałem się, tak? Próbowałem wybadać, uległem, poddałem się, jestem najgłupszy z ludzi. A potem, słuchajcie, pisze coś takiego. Jakie jest jego imię i jakie jest imię jego syna? Czy wiesz? I słuchajcie, to jest szoker. On pisze o Synu Bożym w czasie Starego Testamentu. Skąd on to wiedział? Więc z jednej strony Słowo Boże sprawi, że będziesz życzył jak ostatni głupek, ale sprawi też, że będziesz miał niezwykłe poznanie i mądrość też, nie? Zobaczcie, że on... To jest niesamowite, że z jednej strony ono utrzymuje nas pokornych, ale też robi z nas mądrych, mądrych ludzi, którzy mają poznanie. Bo to jest dosyć coś niesamowitego, jaką w czasie, kiedy jeszcze no, to były setki, setki lat, zanim w ogóle Pan Jezus pojawił się i Syn Boży został objawiony, on już miał, zobaczcie, jakieś pojęcie. Syn Boży, jakie jest jego imię. Jak on do tego doszedł, i to ja nie mam najmniejszego pojęcia. Ale to mi pokazuje, że z jednej strony wydaje ci się, że czytasz, rozważasz i to jak apostoł Paweł właśnie pisał, że jakie to jest głębokie, mądre, a w końcu stwierdzisz, że jest niewyśledzone i niezbadane. Są drogi Boże. I mówisz sobie, nic już z tego w ogóle zupełnie nie rozumiem. I wydaje ci się, że nic z tego nie wyniosłeś. A jednak okazuje się, że stajesz się mądrzejszy i że masz no, takie objawienie jak ten tutaj na przykład, Agur, syn Jakke z Masy. I myślę, że w naszym życiu jest podobnie. Błogosławieństwo z psalmu pierwszego to jest też, że błogosławiony kto rozważa dniem i nocą zakon Boży. I zobaczcie, że też jest ciekawe, że jest napisane, że kto rozważa, a nie kto czyta. To jest też duża różnica. Bo ja mogę przeczytać, przeczytałem i tyle. I pozałatwiane. A jednak rozważanie i rozmyślanie nad tymi rzeczami, jak Bóg działa, co On zrobił, co On nie zrobił, no to, co robiliśmy w liście do Rzymian, to przez te 11 rozdziałów, to cały czas apostoł Paweł właśnie to wertował w kontekście zbawienia. Począwszy od tego właśnie upadłego stanu i różnych tam rzeczy pod tam właśnie, że zbawienie jest z wiary, tłumaczył. No już mnóstwo rzeczy żeśmy przerobili przez te 11 rozdziałów. I słuchajcie, to jest tak naprawdę fundament nasz i naszego życia, że znaczną część życia naszego w wierze powinniśmy spędzić rozważając. Nie tyle nawet przeczytając i już, ale właśnie no, Boga, Jego sposób działania, Jego drogi czy zbawienie, że z tego jest błogosławieństwo. Kiedy przejdziemy znowu do tego listu do Rzymian, to zwróćcie uwagę, że ile jest nauki, a ile jest konkretnych poleceń, co macie robić? No mamy 11 rozdziałów, to jest tak naprawdę nauka jakaś, nie? Chrześcijańska odnośnie zbawienia, odnośnie Boga, a tam mamy powiedzmy 4 rozdziały, 3 w zasadzie już konkretnych jakichś rzeczy, jak to się w życiu przejawia. Więc zobaczcie, że to, kiedy człowiek uczy się o Bogu, kiedy bada Jego drogi, to on buduje jakiś fundament, z którego potem wynika życie. Bo on mógłby to wszystko ominąć, te 11 rozdziałów i przejść na przykład Rzymian 12, nie? Tu mamy od 9 wersetu całą listę. Miłość niech będzie nieobłudna, brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Tak? W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, wspierajcie świętych, błogosławcie tych, z tamtymi płaczcie, z tymi się... Nikt tego nie zrobi, kiedy nie ma fundamentu zakorzenionego po prostu w... Kiedy jego umysł i serce nie jest po prostu przepełnione Bogiem, tak? Kiedy człowiek nie spędza czasu, żeby siedzieć, żeby rozważać to, co apostoł Paweł tutaj rozważał. A to w Biblii, słuchajcie, jest takie, powiem szczerze, największe i najbardziej obszerne rozważanie na temat zbawienia w całej Biblii. Przez te no, 11 rozdziałów całe. Dosyć ważne w naszym życiu, żebyśmy właśnie mogli też zrozumieć to zbawienie, jak ono działa, ale z tego potem wynika to, że ty masz w sercu wdzięczność do Boga, że ty masz świadomość tego, co On zrobił, że znasz Jego drogi, że, no, że w twojej duszy po prostu zaczynają się dziać dobre rzeczy i wtedy apostoł Paweł dopiero może no, przejść do tych praktycznych rzeczy. Także warto spędzać czas, nie tyle, żeby czytać Biblię, ale żeby myśleć. Nie? Tak jak apostoł Paweł, kiedy tutaj właśnie, to są przecież jego rozważania na temat zbawienia. Na podstawie często Starego Testamentu, który przecież cytował tu cały czas, non-stop. Fragmenty ze Starego Testamentu cytuje. I on dochodzi w końcu do tego, kiedy już skończył to swoje długie rozważania o zbawieniu, mówi właśnie o głębokości. To jest zachwyt nad tym w ogóle, jakie to jest. Tylko żeby dojść do tego, żeby się zachwycić, żeby móc właśnie tak powiedzieć, to trzeba zbadać, nie? Trzeba wniknąć w te rzeczy, trzeba je zacząć studiować i wtedy człowiek dopiero może dostrzec, jaka jest w tym właśnie miłość, jaka jest mądrość, jaka jest głębia i też człowiek czuje się od razu wtedy głupi, jak tu jest napisane, tak? Że właśnie, że to jest niezbadane, że do końca się w ogóle nie da tego wyśledzić, że ktoś w ogóle, kto to w ogóle poznał, myśli Pana, kto był jego doradcą, nie? Ale to wszystko jest właśnie błogosławieństwem, bo tak jak mówię, jest z tego pożytek, chociaż wydaje się czasami, że czytamy Biblię, nie rozumiemy jej, albo jak ten Jak z masy mówi, mozoliłem i w końcu chyba jest to najgłupszy z ludzi, tak? Bo już nic z tego nie rozumiem, a tam czytasz dalej, że on coś o Synu Bożym w ogóle, zanim już 500 lat dobre, zanim Syn Boży, 700 chyba, zanim pojawił się na tym świecie. Także tak, słuchajcie, zakończyliśmy tutaj ważną część w liście do Rzymian, które po prostu było objawienie tego Bożego planu zbawienia przez apostoła Pawła. I to, co zrobimy od 12 wersetu, przepraszam, rozdziału i dalej, no to będzie, co my w związku z tym teraz my powinniśmy zrobić w swoim życiu. To już będzie nasza odpowiedzialność, ale zachęcam i was, i siebie, bracia i siostry, może właśnie do tego, żeby nie tyle czytać Biblię, tylko jak jest napisane, żeby rozważać dzieło Boże i rozważać właśnie te drogi pańskie, że w tym jest błogosławieństwo i tu jest właśnie korzeń i fundament, na którym jest zbudowane nasze życie. Czasami możesz powiedzieć, dobra, weź mi z tą nauką, powiedz mi, co mam robić. Mogę tak zrobić i można powiedzieć, tylko że czy ty to potem zrobisz? Pewnie nie, bo nie ma tego fundamentu. Amen.